Kontextu. Dzisiaj jeszcze się upewnić literami, nie ile nam czasu, przewodniczący daje czasu. Jest symboliczny.
Z wielką przyjemnością jestem tutaj z wami, braterstwo. Przepraszam, chyba się starzeję, bo często się wzruszam. Wczoraj myślałem o tym, że nie pójdę na chrzest, na wykład o chrzcie i nie pójdę na chrzest. Ale żona mnie tak zachęcała. Wiecie, dlaczego nie chciałem iść? Bo zawsze się wzruszam. No, ale myślę sobie, zatwardziłem się i myślę sobie, pójdę, dobrze. A jak zobaczyłem maleńką Natalkę, to rozmiękłem. No i znowu się to wydarzyło. Drodzy Chrystusie, braterstwo, przywożę wam bardzo dużo pozdrowień od pozostałych braci ze zboru w Biłgoraju. Tamtejsi bracia bardzo sobie serdecznie życzyli, żeby was serdecznie pozdrowić. Również pozostali braterstwo z Miechowa, z Betanii. Z tego co wiem, to chyba nas oglądają i słuchają. Jeśli tak, to serdecznie również was pozdrawiamy i macham wam braterską ręką. Ciągle o was. Tak, ciągle myślę. Ale chciałbym polecić również, chciałbym przekazać pozdrowienie od moich teściów, braterstwa Starodków, którzy również prosili was serdecznie pozdrowić. I chciałbym braterstwa zachęcić do tego, abyśmy pamiętali w naszych modlitwach o bracie Józku Garbaczu. Bo zapewne część z was słyszała o tym, że jest bardzo chory. Jest w dosyć ciężkim stanie, leży w szpitalu pod respiratorem. Wczoraj lekarze podjęli próbę odłączenia go spod tego respiratora i spowodowania, żeby przyszedł na własny oddech. Niestety ta próba się nie udała. W rękach Bożych dalej jest jego los. A wiem, że codziennie przy nim jest jego mama, która... No tak, proszę Państwa, gdy na was patrzę, gdy tutaj jechałem i gdy tutaj zajechałem, tak przyglądałem się obliczom jednych i drugich i myślę sobie tak, przecież niedawno się widzieliśmy na konwencji na Budziarzach, na konwencji generalnej. Dziwny jest ten ludek, ci badacze. Jeżdżą za sobą, żeby się spotkać i porozmawiać, żeby się zobaczyć. I co ciekawe, nie zauważyłem, czy nie zauważam, albo bardzo mało takich osób zauważam na przerwach, że stoją nic i z nikim nie rozmawiają. Ciągle o czymś mają do rozmawiania. A gdy zobaczyłem wczoraj chłopców 14-letniego i 16-letniego, którzy myli toalety męskie, pomyślałem sobie, to jest to. Gdy widzę te dzieci, które biegają i pomagają przy stołach, myślę sobie, to jest to. To jest to, o co nam chodzi w naszej społeczności, w naszym dążeniu za Bogiem. Nie ukrywam, że dosyć trudny temat mam w dniu dzisiejszym z braterstwem do omówienia, ponieważ jest to druga część tegoż wersetu, który mówi o tym, z listu do Hebrajczyków, który mówi o tym, że im lepiej widzicie, tym bardziej, im lepiej widzicie ten dzień, który się przybliża, tym bardziej powinniście skłaniać się do tego, żeby być w społeczności braterskiej, żeby dążyć do Boga. Czasem, gdy tak myślę i z jednym z naszych braci rozmawiałem o tym, o jaki to dzień może chodzić, to on tak po dłuższej zastanowieniu mówi, wiesz co, a może tak naprawdę to chodzi tylko o dzień każdego z nas, dzień odejścia Boże. Zastanówmy się nad tym. Może to jest dzień naszego poświęcenia, naszego chrztu. I domyślam się, że każdy z was dokładnie pamięta datę swojego poświęcenia. Ale ja pamiętam pierwszy dzień, kiedy przyjechałem do Białogardu, kiedy już nieżyjąca siostra Nastka mnie zaprosiła i rozmawialiśmy. To był taki przełomowy dzień, przełomowy moment. I te dni są takie, tak? Ale my, patrząc na Słowo Boże i patrząc na ten właśnie werset, wiemy o tym, że apostoł Paweł, bo zapewne on był autorem pięknego listu do Hebrajczyków, który za pół godziny, jeśli Pan Bóg pozwoli, nasz zbór w Biłgoraju też będzie badał, to on miał na uwadze coś niezwykle ważnego. On zachęca wszystkich Judejczyków, moglibyśmy powiedzieć, wszystkich tych, którzy gdzieś również już byli rozproszeni w krajach basenu Morza Śródziemnego, ale może szczególnie Judejczyków, tych, którzy mieszkali w Jerozolimie. On zachęca, mówi: patrzcie na Zbawiciela, patrzcie na Niego. Tym bardziej, bo ten dzień się przybliża. I nie opuszczajcie wspólnych waszych nabożeń, wspólnych spotkań. I napominając jedni drugich, gdy patrzymy na tamten pierwotny kościół, to dla braci Judejczyków był to zapewne bardzo trudny czas. Bo jeśli przyjmiemy, że list do Hebrajczyków był pisany prawdopodobnie lata 64-65-6, to już w Rzymie chrześcijanie byli prześladowani, paleni na stosach. Już Neron pokazał swoje prawdziwe oblicze, a za kilka lat Rzymianie zburzyli świątynię. I dla tych, którzy tam mieszkali, którzy wówczas tam byli, była to już droga do ciągłego cierpienia, do rozproszenia, do niedostatku, do braku pożywienia, braku wody, braku bezpieczeństwa, braku wszystkiego. I tak patrząc na ten werset i na te słowa, im bardziej, im lepiej widzicie, tym bardziej, to myśl, używa tych słów, to myślę, że chce wzbudzić w braciach również i w nas, chce wzbudzić jakąś adrenalinę, żebyśmy się tym bardziej pobudzali, żebyśmy nie ustępowali, nie zasypiali. O jaki to może dzień chodzić? A spróbujmy zacytować Księgę Joela. Ach, cóż to za dzień, bo bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada od Wszechmocnego. Do Ciebie wołam, Panie, ogień pożar pastwiska na stepie, żar słoneczny spalił wszystkie drzewa polne. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Trudne słowa wypowiada prorok Joel do Izraelczyków. Wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? A prorok Izajasz mówi w drugim rozdziale: wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, aby przerazić ziemię. Aby przerazić ziemię. Dlatego pomyślałem sobie, że trudne zadanie, bo dzisiaj o tym pięknym słonecznym poranku teoretycznie przynajmniej powinien was przerazić. Ale czy tak będzie? Nie to jest moim celem, ale Słowo Boże mówi, że dzień, który przychodzi, będzie straszny. Ten dzień, możemy powiedzieć, że my widzimy jego początki. Ale ciekawostka. Dla tych, którzy chcieliby się schować w skałach, dla tych, którzy będą wówczas obserwatorami tych strasznych efektów końcowego tego dnia, bo jest to dzień pański. Ten dzień, gdybyśmy, ja tak lubię pracować z planem wieków, no jest on daleko, ale gdybyśmy spojrzeli na ten plan wieków, to jest końcówka tego żniwa, to jest żniwo wieku Ewangelii, końcówka tegoż czasu, w którym żyjemy. I obserwujemy w tym czasie żniwa wieku Ewangelii, obserwujemy bardzo ważne zjawiska, jakie następują. Obyśmy nie oglądali tego, co Pan Bóg przygotował w wielkim ucisku. Obyśmy jako lud Boży, który teraz jest na sądzie, obyśmy stali się tymi, którzy już może spoza drugiej zasłony będą to oglądać. Gdy prorok Izajasz mówi: schowaj się w skały, rozpadliny skalne, abyś nie widział tego, to przypomina mi się, proszę Bartosza, moja podróż do Petry w Jordanii. I oglądaliśmy Petrę. Piękne miasto, starożytne, piękne, w skałach wykute nory, nisze, mieszkania i wąski wąwóz wiodący około 1,5 kilometra, nawet więcej. Tak kapitalnie się tam schowali, że Aleksander Macedończyk, gdy przychodził ze swoją armią w pobliżu tych terenów, ominął je. W ogóle nie chciał zadziewać z tym ludem i nie chciał toczyć z nimi wojny. Wiecie, kto to byli? To byli Edomici, to byli Ezawici i Ismaelici. To byli tak naprawdę nazywani później Nabatajczykami, ale potomkowie Ismaela i Ezawa. Wspaniale się tam ukryli. A prorok Abdiasz mówi do nich tak: pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd. I go później sprowadził. Rzymianie go później sprowadzili. A więc ten czas, który przyjdzie na ludzkość, jest czasem, który będzie bardzo trudny. Wręcz straszny, moglibyśmy powiedzieć. Gdy spoglądamy na plan wieków, gdy spoglądamy na dzieło, które teraz się wykonuje w czasie wtórnej obecności, to wiemy o tym, że w czasie wtórnej obecności wykonywane są cztery dzieła, tak? Cztery dzieła, które tak nie do... po części są przez nas obserwowalne, po części są tak jakby zakryte przed nami. To jest skompletowanie Kościoła, to jest sąd nad Babilonem, sąd nad narodami i to jest wybór Izraela, powrót Izraela. Cztery wielkie dzieła, które się toczą, które się dzieją i myślę, że my je dosyć dokładnie obserwujemy. Nie wiemy tylko, kto przychodzi za drugą zasłonę. Tam. Kto staje się oblubienicą. Ale w pozostałe możemy obserwować i pilnie się im przyglądać. I gdy myślę o tych dziełach, to zacytuję choćby ten, który mówi o sądzeniu Babilonu z Księgi Objawienia. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. To inny werset mówi: uważaj, abyś nie miał żadnego udziału z nim, abyś nie wziął żadnej plagi. Toczy się cały czas osądzanie tego narodu, tego systemu, ale również i równolegle toczy się osądzanie narodów. Narody, które są chrześcijańskimi i mówią o tym, że są chrześcijańskimi i wzięły do swoich praw, przyjęły prawa oparte na judaizmie, na dekalogu. Tymi prawami posługując się, próbowały i nadal próbują, ale próbowały zniewolić wiele narodów. Przypomnijmy sobie epokę kolonializmu, a teraz próbują zniewolić w zupełnie inny sposób, poprzez mechanizmy ekonomiczne. A my mamy się temu przyglądać i abyśmy żadnej z tych plag nie wzięli, abyśmy nie mieli w tym żadnego udziału. zastanawiam się, czy ci bracia, którzy tam wtedy mieszkali w Judei, w Jerozolimie, czy również w innych krajach, czy oni ten dzień lepiej widzieli? Bo to te słowa 2000 lat temu zostały wypowiedziane i wtedy było aktualne. Bo nagle za kilka lat przyszedł wielki cesarz i zburzył świątynię. I ci, którzy nawet już stali się chrześcijanami, ci, którzy zrozumieli, że ofiary powtarzane co roku i codziennie, że nie mają już żadnego znaczenia, dla nich również to był dzień utrapienia. Pytanie jest takie, czy my lepiej ten dzień widzimy? Jak potrafimy zrozumieć, zobaczyć, że ten dzień jest przed nami? Spróbujmy wspólnie się nad tym zastanowić. Gdy przyglądamy się tym czasom, czasom, które mówią o wtórnej obecności naszego Pana, przyglądamy się rozwojowi technologicznemu. Ja już nie chcę mówić o tym pługu i tych kosmosach. I o tym, że już na inne planety ludzie dolatują. Będę starał się raczej mówić o tym, co bliżej nas. Gdy spoglądamy na postęp w medycynie, w tym tygodniu w internecie czytałem niezwykle ciekawą informację, że Brytyjczycy opracowali taką kapitalną metodę leczenia niepełnosprawności ludzi sparaliżowanych od pasa w dół, że zaczynają wstawać. Dzięki różnego rodzaju pobudzaniom elektrycznym. Bez specjalnego pomagania rehabilitantów. Człowiek szuka nieśmiertelności. Człowiek szuka lepszego dnia, lepszego jutra. Gdy myślimy o tych wszystkich odkryciach, wynalazkach, o zabezpieczeniach społecznych, emeryturach, rentach, o wsparciach rodzin, takich instytucjonalnych, wsparciach ludzi ubogich, szczególnie myślę tu o krajach cywilizowanych, to wydaje się, że żyjemy w bardzo ciekawym i pięknym czasie. I dobrym czasie, błogosławionym. Zapewne tak. Z tej strony patrząc, zapewne tak. I mamy czasem dylemat, jak to rozróżnić, jak powiedzieć. Faktycznie, teraz mamy wielki ucisk? Albo jesteśmy w czasie, który przyprowadza do wielkiego ucisku, jak możemy się zgromadzać, jak możemy być swobodni, i tak dalej. Proszę Państwa, w czerwcu odbyło się Światowe Forum Ekonomiczne i specjaliści, najlepsi specjaliści tego świata, ogłosili 10 problemów współczesnego świata. Po pierwsze, nierówności społeczne. Co to znaczy? Że coraz więcej ludzi na tym świecie cierpi biedę, a coraz mniej ma tyle pieniędzy, że nie wiedzą, co z nimi zrobić. I gdybyśmy tak przeliczyli, proszę Państwa, to jestem przekonany, że tutaj w tym rzędzie nie siedzi tak wprost na mnie patrząc, nie siedzi Was więcej jak 85 osób. Niech ktoś policzy, ale na pewno nie siedzi. A 85 ludzi ma tyle pieniędzy teraz, ile ma 3,5 miliarda ludzkości. I politycy zaczynają się zastanawiać i mówić tak. Jedni mają masę, a drudzy mają tyle, co za paznokciem. Co z tym zrobić? Nie ma klasy średniej. Nie ma... Cały czas ekonomiści, jadąc kiedyś w nocy, wracając do domu, słuchałem akurat na Trójce, słuchałem ciekawej audycji, audycji ekonomistów. I mówili o tym ciekawym zjawisku. Mówią, zastanawiają się wszyscy, co z tym zrobić, bo wcześniej, przez 200 lat kapitalizmu, uczyli wszystkich, że jedni muszą mieć dużo, drudzy będą mieć średnio, a trzeci będą mieć mniej. Ale musi być klasa bogatych i klasa średnich. A teraz nie ma klasy średniej, ona jest coraz uboższa. To jeden z tych mądrych ludzi napisał na blogu tak. kiedy na ulicy mija nas coraz więcej Lamborghini. Bardzo, bardzo nowoczesny samochód, tak? Ci, którzy znają się na samochodach, wiedzą, co to jest. A sami nie możemy sobie pozwolić na rower. To właśnie obrazuje specyfikę nierówności gospodarczych. Tyle, on pisze dalej, że na skalę, która nie była nigdy wcześniej obserwowalna. To zjawisko jest coraz częściej obserwowalne. Tam, gdzie liczy się maksymalizacja zysków, a minimalizacja kosztów, czyli w tym kapitalizmie, to tam dochodzi do takich nierówności społecznych. Ale powtórzę, abyście nie brali z plag tego świata. Abyśmy nie byli tacy sami jak oni. Któregoś dnia wziąłem Gazetę Wyborczą i dałem mojej żonie, mówię, weź poczytaj. Poczytałeś, się rozpłakała. Mówię, dobra, to jak będziemy jechać na urlop, to poczytamy. Mówię, przeczytaj dzieciom. Nie mogę. To ja wam przeczytam. Chodzi mi maleńki fragmencik. Artykuł w Gazecie Wyborczej na Jagody z 2 lipca, z 2 czerwca tego roku. Tekst napisany na podstawie obserwacji i rozmów z dziećmi z województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego. Tam na południu kraju. Na Jagody zatytułowane. Dzieci idą na Jagody. Reporterzy rozmawiali z dziećmi. Po co ty tu stoisz? Co ty sprzedajesz? Dlaczego sprzedajesz? Jaką masz potrzebę? Maleńki wycinek, długi artykuł. Dominik, lat 14. W zeszłym roku na Aroniach, jak sprzedawałem, jak zbierałem Aronie, po 10 godzinach pracy przyjeżdżał właściciel pola z wagą. Normalnie dorosłym to dawał 40 groszy za kilogram, ale mnie, dlatego że jestem dzieckiem, to dawał 20. No i co zrobisz? Jak jesteś dzieckiem, to się nie obronisz, on mówi. Bierzesz 20 groszy. Wiadomo, że młody tyle, co stary nie dostanie. Nawet się nie ma jak targować, bo od razu krzyczą i mówią, jak ci się nie podoba, to się stąd zabieraj. Taka bezsilność człowieka bierze, ten chłopiec mówi. Jak schodzi z pola, od 7 rano do wieczora się rubie w krzakach, ręce poranione, bo liście aronii to potrafią skórę przeciąć, a w kieszeni 20 zł. Teraz kombinuję, jak się załapać na wiśnie. Rok temu myślałem, że rodzicom trzeba pomóc. Oboje w cementowni pracują. Że pieniędzy jest mało. Zorientowałem się w Boże Narodzenie, że skromnie ani prezentów, ani jedzenia dobrego nie było. Dlaczego? Bo mama miała już tylko pół etatu, a tata 3/4. Też mi nie powiedzieli wprost, ale zauważyłem, że w domu dłużej siedzą. Za to, co zarobię, kupią sobie ubranie i siostrę młodszą też ubiorą do szkoły. Dlatego, że chrześcijanie nominalnie wykorzystują. A pomyślmy o tych biednych ludziach, którzy w Chinach, na Dalekim Wschodzie pracują za marne pieniądze. Wiele godzin. Czemu to może służyć? Co to się może z tego dziać? Proszę bratystwa, w XIX wieku nastąpiły ogromne przemiany społeczno-polityczne w Europie i nie tylko w świecie zachodnim. Przyszła rewolucja październikowa, przyszła rewolucja francuska i zostały obalone rządy. Proletariat wtedy miał swoją władzę. A wiecie, co teraz dochodzi do głosu? Tak zwany prekariat, nie proletariat. Co to jest takiego? To jest nowa klasa społeczna, która zaczyna dochodzić do głosu, która wyłoniła się na skutek liberalizacji rynku pracy, a która podtrzymuje globalizację, wszystkie te mechanizmy, które kapitaliści wymyślili, mądrzy ekonomiści. Jeden z autorów pisze tak. Politycy powinni mieć się na baczności. To nowa, niebezpieczna klasa, choć jeszcze nie jest tym, co Karol Marx określił mianem klasy dla siebie, ale raczej klasą w procesie powstawania, podzieloną wewnętrznie na frakcje wściekłych i zgorzkniałych. Bo prekariat składa się z wielości ludzi znajdujących się w niepewnej sytuacji, ledwo wiążących koniec z końcem, nieustannie zmieniających tymczasowe zatrudnienie, wykluczonych z narracji o zawodowym rozwoju. Obejmuje miliony sfrustrowanej, wykształconej młodzieży, której nie podoba się to, co ma przed sobą. Miliony sponiewieranych kobiet pracujących w sytuacji opresji. Rosnącą liczbę ludzi naznaczonych jednym kryminalnym występkiem na resztę swojego życia. Miliony osób uznanych, w cudzysłowie, za niepełnosprawnych. Oraz setki milionów migrantów na całym świecie. Wszyscy oni dysponują zakresem praw społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych znacznie węższym niż otaczający ich obywatele. A pomyślmy teraz o Polsce. Czy nie tworzy się taka klasa? Pomyślmy o Europie. Pomyślmy o tych ludziach populistach. Cookies. Francja. Le Pen. Hiszpania. Pomyślmy o tych krajach, w których zaczynają dochodzić do głosu ludzie, którym się nie podoba to, że jedni mają dużo, a my mamy bardzo mało, albo mamy znacząco mniej. Tych, którzy mają dużo, którzy gdzieś tam się ustawili na stanowiskach, nazywają ich rozrośniętymi. Mówią rozrośnięty rząd, albo nazywają ich obcymi. To są oni, to nie jesteśmy my. Oni nie są z nami, bo oni pracują tylko, że rządzą tylko po to, żeby oni mieli więcej. Jest to pierwszy systemowy kryzys, w ramach którego nikt z polityków nie ma nic zaoferowania współczesnemu człowiekowi. Nie ma żadnej postępowej wizji. Pomyślmy, proszę braterstwa, czemu to będzie służyć. Technicyzacja, komputery. W ciągu jednego dnia ci, którzy chcą burzyć miasta, ci, którzy chcą wzniecać rozruchy, w ciągu jednego dnia dzięki internetowi potrafią nagle się zebrać i są na ulicach. I nie trzeba wielkich, wcześniejszych przygotowań. Anarchiści rosną w siłę. Pamiętajmy, pierwszy świat zalany był czym? Wodą. A drugi? Ogniem. Ale nie daj Boże ognia anarchii, abyśmy my go przeżywali. W zborze w Wałbrzychu, gdy tam byłem, była siostra, która przeżyła częściowy czas bez rządów na Ukrainie, kiedy wojska przeszły, kiedy armia przeszła i kiedy jeszcze nie było rządu. I ona mówi, nie daj Boże, żebyśmy to przeżyli. Gdy pomyślimy, proszę braterstwa, o tych współczesnych problemach ekonomicznych, o tym, że nagle taki kraj jak Grecja, piękny, gdzie można się opalać, gdzie można żyć pięknie, nagle mówi, my wychodzimy, nie oddajemy wam pieniędzy. I nagle cały świat zaczyna drżeć, co się stanie. Jak Grecja, jak świat wpompował w nią wiele miliardów pieniędzy dla celów partykularnych, takich, aby mieć ich tutaj przy sobie. To później zaczęły się odzywać kraje podobne jak Hiszpania, jak Portugalia. I mówią, skoro jednym można, to my nie możemy, my też możemy. Włochy, Francja, Belgia. Podobne zjawiska, podobne procesy się toczą. Australia, Do tej pory byłem tam dwa razy, dzięki Panu Bogu. Jeśli bracia z Australii nas słyszą, to pozdrawiam serdecznie. I pamiętam braci, którzy mówili, tutaj jak przyjdzie wielki ucisk, to przyjdzie do nas na końcu. No i w ubiegłym tygodniu przeczytałem niezwykle ciekawą informację. Nie wiem, czy bracia z Australii też to wiedzą, ale pewnie tak. Że amerykański jeden z najważniejszych dzienników ogłasza, że Australia może mieć takie same problemy jak Grecja, bo ich zadłużenie niebezpiecznie przekroczyło dopuszczalne wskaźniki. I może się zacząć też i tam problem. I jak przyjdzie, to przyjdzie gdzie? Na kawałek ziemi? Na cały świat. Gdy wybuch kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych, upadł jeden bank. Maleńko, jeden bank, już to takiego wielkiego. Rok 2008. Upadł tylko dlatego, że dawali ludziom pieniądze, bo ci ludzie chcieli, a bank chciał dawać. I szukali zysków dla siebie. Maksymalizacja zysków. To posypało się po całym świecie, możemy powiedzieć. Iluż ludzi straciło pracę, również i w naszym kraju. Przyszło do nas, dlatego że ten świat jest tak skonstruowany, że ma swojego Boga, ma swojego złotego cielca, ma giełdę. I codziennie rano się do niego modlą i ci ekonomiści tam klikają i pukają i sprawdzają i sprzedają i zwyżki, obniżki. I próbują w sztuczny sposób budować swój kapitalizm, swoją moc. A biedni ludzie patrzą i czekają. Ale powiem o czymś więcej. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale mówi o tym, że koniec świata będzie taki i wymienia tam wiele, wiele elementów. Również w Ewangelii Łukasza ciekawie mówi o tym. To mówi również o tym, że przyjdzie czas deprawacji moralnej. To proszę braterstwa, maleńki przykład. USA, Stany Zjednoczone. Ten demokratyczny bastion spokoju i praw obywatelskich, wolności, trzymał się bardzo ściśle w swoim prawie ustawodawczym, wykonawczym, dekalogu. Ten kraj doszedł do wniosku w XIX wieku, że to są wartości, na których warto zbudować prawo. No i słusznie. A wiecie, co teraz zrobili? Bardzo świeże informacje. Jeśli dobrze pamiętam, ale na początku lipca, bodajże 7 lipca, sąd stanowy w Kalifornii doszedł do takiego wniosku, że dwie tablice kamienne z 10 przykazaniami, z dekalogiem, które stoją przed budynkiem tego sądu, to należy je usunąć. Należy je stamtąd zabrać. Schować do muzeum. Dlaczego? Bo innym religiom to przeszkadza. To posłuchajcie dalej. Początek lipca tego samego roku, rok 2015. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zezwolił stosunkiem głosów 5-4 na zawieranie małżeństw homoseksualnych w całym kraju. I wychodzą na ulicę i cieszą się i się radują ci z wielkiej tęczy. A posłuchajcie dalej. 6 lipca na internecie pokazał się list młodego chłopca, 7-letniego, który napisał, że jest gejem. Macie dzieci? 7-letnie dziecko jest tutaj? Chciałbym, żebyście zobaczyli. 7-letni chłopiec napisał w internecie: jestem gejem i boję się reakcji ludzi na ten fakt, a on chce z tym żyć. I teraz odzywa się wspaniały celebrytka tego świata. Postać, jeśli nie numer jeden, to przynajmniej z wielkich pierwszych szeregów. Kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych, pani Hillary Clinton, która zaraz na Twitterze napisała mu tak. zapewniła go o swoim poparciu dla niego, uspokoiła mu go i napisała mu tak: czeka cię fenomenalna przyszłość. Tak mówi ci osoba dorosła. Zdziwisz się, na co cię stać i jakie cudowne rzeczy będziesz tworzyć. Znajdź ludzi, którzy cię kochają i wierzą w ciebie, a będzie ich dużo. Podkreśla demokratka. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień siarką, wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. My wiemy, że już się objawił, ale w tej ostatecznej fazie tak to będzie. W Ewangelii Mateusza, w tym 24 rozdziale, Pan Jezus mówi, przywołuje jeszcze postać Noego. Te dwie postacie niezwykle ważne. Pamiętamy, co Noe robił, tak? Wybudował arkę. Budował 120 lat arkę. Budował w pustce społecznej? Na pewno nie. Przychodzili ludzie i oglądali. I spoglądali. I przyglądali się. I go pytali, co ty robisz? A on mówił, przyjdzie deszcz, ja się schowam. Niewiarygodne. Niemożliwe. A wiecie co? W ubiegłym tygodniu na TVN24 polskiej telewizji oglądam migawkę. Reportaż ze Stanów Zjednoczonych, że jeden z kościołów chrześcijańskich kreacjonistycznych, czyli tych, które wierzą, że Bóg stworzył świat i że wszystko jest zgodne z literą Słowa Bożego, budują arkę. I ta arka jest na ukończeniu, dokładnie według tych samych wymiarów. I przyjeżdżają telewizje z całego świata i filmują, i robią zdjęcia, i przychodzą ludzie i pytają. I pamiętam miny tych dziennikarzy, tego dziennikarza, który przekazywał te informacje. Była drwina. On powinien zachować się o wiele poprawniej, niż to zrobił. Nie tylko on, ale również i następna po nim komentatorka. Była drwina. Cóż to takiego, arka? Wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Abyśmy nie byli tymi, którzy będą w jakikolwiek sposób przyczyniać się do tego, by Słowo Boże i Jego moc by była deprawowana. Ale gdy myślę o tych naszych współczesnych czasach i o tym, czy to bliżej, czy my widzimy lepiej, to chcę, bratesu, powiedzieć, zacytować takie ciekawe wersety z Księgi Izajasza, 19 rozdział. Wypowiedź o Egipcie. Oto Pan jedzie na szybkim obłoku i przychodzi do Egiptu. Drżą przed nim bałwany egipskie, a serce Egipcjan truchleje ich w ich piersi. I podjudzę Egipt przeciw Egiptowi, także walczyć będzie brat z bratem i bliźni z bliźnim. Miasto z miastem, królestwo z królestwem. I upadnie Egipcjanom duch w ich piersi i ich zamysł unicestwię. I wydam Egipt w moc srokiego pana i król potężny będzie nad nimi panował. Mówi wszechmogocny Pan zastępów. Wiecie, o czym mówię? Domyślacie się, braterstwo? O czymś takim, o takiej nowej strukturze, która powstała na gruzach rewolucji arabskiej, na gruzach Iraku, Libii, Syrii, państwo islamskie. Państwo islamskie, jeden z politologów powiedział, że jest to najczystsza forma nihilizmu. A stąd już bardzo blisko do anarchii, ponieważ wyraża pogląd o nieistnieniu praw absolutnych, podważa wszystkie wartości moralne poza swoimi. Poza swoimi. Takie pogłębianie się tendencji i narastanie tendencji nihilistycznych w społeczeństwach przewidział Fryderyk Nietzsche. Powiedział ciekawą rzecz. Ciekawą. Miłość nieprzyjaciół jest podłym i obłudnym szantażem, którego próbują tchórze i słabusze wobec mocniejszych od siebie. Czy tego nauczał Jezus? A dla nich utopienie 30 chrześcijan w Łodzi, wyrzucenie ich z Łodzi, zakopanie żywcem w ziemi, obcięcie głowy nie ma żadnego znaczenia. Wyobraźmy sobie, co będzie się dziać w krajach Unii Europejskiej, na przykład, gdy 60 tysięcy uchodźców z Syrii i innych krajów zamieszka w tychże naszych krajach. Już w tej chwili Polacy mówią, że monitorują około 200 Czeczenów. A oni zaczynają grozić dalej i mówią tak. Jeśli w roku 2022 Katar stanie się rządzonym przez nich kalifatem, czyli zamierzają rozszerzyć swoje wpływy, to piłka nożna nie ma tam żadnej racji bytu i mistrzostw świata nie będzie. I zaczynają się bać niektórzy, myśleć, co to będzie, jak to zrobić. Proszę braterstwa, moim zdaniem 11 września 2001 roku Pan Bóg rozpoczął demontaż państw zadufanych we własne siły i możliwości. To był upadek dwóch wież World Trade Center. Od tego czasu na świecie jest coraz gorzej i gorzej. Podjęto walkę z terrorystami w Iraku, w Afganistanie. A tamtejszy porządek, tamtą dyscyplinę, tamtejsze dyktatury rozpełzły się, zostały zniszczone i teraz wychodzą na wolność wszystkie szatańskie, moglibyśmy powiedzieć, i wolnościowe różnego rodzaju idee. Otwarły puszkę Pandory. Minęły dwa tysiąclecia, dwa dni na Bożym zegarze, a trzeciego dnia zamierza zakończyć, tak? 2001 rok. Rzecz ciekawa. W 2001 roku również ogłoszono, że został rozpoznany genom człowieka. A w 2003 roku dwóch najważniejszych przedstawicieli tego świata, prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton i Tony Blair, premier Wielkiej Brytanii, ogłaszają, że człowiek już dokonał takiego skoku jakościowego w medycynie, że genom człowieka jest już w naszych rękach. Potrafimy z niego zrobić wielki użytek. Będziemy lepsi, będziemy doskonalsi. Możemy stać się bardziej nieśmiertelni. Możemy w tą stronę iść. To nie jest prawda, o tym być może na sam koniec powiem. Proszę braterstwa, do czego potrafi doprowadzić taka ideologia państwa islamskiego? W tym tygodniu również, w poniedziałek, w Nigerii, 10-letnia dziewczynka wysadziła się na bazarze, raniąc 50 osób. 10-letnia dziewczynka. Ale powiem wam inną zupełnie jeszcze historię. Gdy byliśmy ostatnio w Izraelu z grupą braterstwa, przyjeżdżaliśmy koło szpitala Hadassy w Jerozolimie i nasza przewodniczka opowiedziała mi taką historię. Niesamowitą historię przeżył naród izraelski w ostatnich 2 lata temu. W roku 2013 szpital izraelski przyjął na leczenie młodego chłopca, 8-letniego Palestyńczyka, który cierpiał na bardzo ciężką chorobę serca. I trzeba było wykonać operację. Operacja miała kosztować kilkaset tysięcy dolarów. I ogłoszono w prasie, ogłoszono w mediach. Izraelczycy zaczęli zbierać pieniądze. I te pieniądze się znalazły i tą operację wykonano. I teraz wyobraźcie sobie taki moment. Ten chłopiec wychodzi ze swoją matką ze szpitala. Podjechały telewizje, wszelkie telewizje. Również izraelskie oczywiście. I pokazują tego chłopca i tą matkę. I oni mają nadzieję, że ona powie: dziękujemy wszystkim. A wiecie, co ona powiedziała? A mój chłopiec i tak zostanie szachibem, czyli tym, który się wysadzi. Co za idea! Jak te mózgi zostały wyprane? Szef najpotężniejszej organizacji ochraniającej Stany Zjednoczone, czyli szef FBI, mówi tak. I to jest wypowiedź z 23 lipca tego roku. Zagrożenie ze strony państwa islamskiego jest o wiele większe niż stwarzane wcześniej przez Al-Kaidę. Ocenił, że taktyka państwa tego, polegająca na rekrutowaniu Amerykanów i podżeganiu do przemocy, stała się większym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i innych krajów niż wcześniej atak prowadzony przez Al-Kaidę. Zwrócił uwagę na prowadzoną od ponad roku w mediach społecznościowych kampanię nakłaniającą muzułmanów, którzy nie mogą udać się na Bliski Wschód, aby zabijali tam, gdzie przebywają. Służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych obserwują około 21 tysięcy osób, które ciągle próbują w internecie obserwować stronę tego państwa. Ale dla nas, i to niby tak daleko, gdzieś jakbyśmy o tym pomyśleli, przecież to nas nie dotyczy. Proszę Państwa, to jest gdzieś tu blisko. A żeby było jeszcze bliżej, to wam powiem tak. Oni planują atak na kraje bałkańskie. W pierwszej kolejności na Chorwację, na Serbię, na Bośnię, Czarnogórę i Albanię. Już to ogłosili. I pytanie jest takie, czy pojedziemy na urlop do tych krajów? Inna ważna informacja. Takie kraje, które leżą w strefie Goga i Magoga, biblijnego Goga i Magoga. Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan. W roku 2014 przyjęły szariat. Zaczynają być tymi krajami, których oficjalną religią jest islam. Tam za $1000, ponieważ kraje są niezwykle biedne, za $1000 zdobywa się człowieka, który bardzo chętnie pojedzie na drugi koniec świata. A jego, gdy on zginie, to jego rodzina dostanie $10,000. Zastanawiam się, czy islam plus może właśnie chrześcijaństwo zachodnie, czy to nie będzie ten czas, kiedy przyjdzie czas na Izraela, kiedy przyjdzie ten wróg z północy, tak? Skąd taki konflikt? Dlaczego on jest? Dlaczego jest taki dramatyczny? Jest on, moim zdaniem, na punkcie religijnym. Podczas gdy islam uznaje swoją łączność z judaizmem i chrześcijaństwem, to jednocześnie uważa, iż zostało mu powierzone ostateczne objawienie Boga Allaha. A więc dla muzułmanów rzeczą niepojętą jest, by święte miejsca, na przykład w Izraelu, mogły pozostawać w rękach wyznawców innych religii niż oni. Twierdzą, że Izrael znajdował się pod panowaniem Allaha przez ponad 1000 lat. Wobec tego oni mają do niego prawo. I Allah jest wszechmocny. Uważają, że to oni posiadają jedyną prawdziwą religię, a gdyby pozwolili, by te święte miejsca dla islamu znalazły się w innych rękach, czy to żydowskich, czy chrześcijańskich, można by odnieść wrażenie, że te religie wraz z ich Bogiem są silniejsze od Allaha. I my tutaj mamy, dlaczego ja o tym mówię? Bo my czasem mamy taki problem, gdy myślimy o islamie, o muzułmanach, to mówimy, mają jednego Boga, religia monoteistyczna. Pytanie jest tylko takie, czy to jest prawda. Bo gdy Mahomet zdobywał tereny, gdy tworzył swoją ekspansję, to dzień, w którym zdobył tereny, to był dzień poświęcony jednemu z 360 bogów. Gdy wszedł do świątyni na tych terenach, znalazł nazwy 365 bogów dla każdego dnia. Ale tego dnia ten Bóg nazywał się Allah. Uznał to za dobrą wyrocznię. I stąd, zdaniem wielu historyków, ta religia zaczęła się w ten sposób tworzyć. Nasze braterstwo to jest walka Boga, jednego, jedynego. Jakiego mamy Boga? O jednym określonym imieniu. Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga Jahwe. A z drugiej strony inny Bóg, który próbuje powiedzieć wszystkim, to my jesteśmy ważniejsi, to ten Bóg jest ważniejszy. I gdy myślimy o tych współczesnych nam czasach i o znakach, w których żyjemy, to zapewne myślimy również o czymś być może najważniejszym, co może najłatwiej jest nam obserwować. To jest naród izraelski. W Pieśniach nad Pieśniami w drugim rozdziale mamy zapisany bardzo piękny opis. Opis związany z wyborem Kościoła, możemy powiedzieć, z kompletowaniem Kościoła i połączenia się z oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem, ale w kontekście narodu izraelskiego. Ja jestem narcyzem saronu, lilią dolin. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Mój miły jest podobny do gazeli lub do młodego jelonka, a oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Mój miły odzywa się i mówi do mnie: wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Gdy Kościół jest kompletowany, a może kompletnie, trudno powiedzieć, następuje powrót Izraela. My to obserwujemy, my to widzimy. Księdze Ozeasza, wspaniałe wersety, wspaniałe Boże obietnice. Będę dla Izraela jak rosa, a także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazał jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Proszę braterstwa, na temat Izraela moglibyśmy mówić dużo. Izrael, gdy w czasie wtórnej obecności Pana miał zostać zgromadzony, miał zapuścić korzenie, rozrosnąć się i wydawać owoce. I my to widzimy. Początki wtórnej obecności i początki osadnictwa w Izraelu. To nie dzieje się przypadkowo. Powracają, powrócili już z ponad 135 krajów. Rozrosnąć się mieli. Ich liczebność, gdy państwo izraelskie było proklamowane rok 1948, wynosiła 600 tysięcy. Zwróćmy uwagę, że to było dokładnie tyle, ile było, gdy wychodzili z Egiptu. Tak? Wprawdzie Słowo Boże mówi, że z Egiptu mężczyzn 600 tysięcy, ale ta sama liczba ma swoje znaczenie. Nie bez przyczyny. To był rok 1948. Ale dziś to już jest ponad 8,3 miliona. W tym 6 milionów 900 tysięcy to są już rdzenni Żydzi. I powinni wydawać owoce. Gdy myślimy o owocach, to myślę, że wiele moglibyśmy o tym mówić. Cały postęp technologiczny, wspaniałe myśli. 14 czerwca z moją żoną byliśmy w Warszawie na pierwszej, jak do tej pory, i jedynej konferencji poświęconej powrotowi Żydów ze Związku Radzieckiego. Po raz pierwszy po 25 latach zdecydowano się opowiedzieć o tej historii słowami rzetelnymi, prawdziwymi, na ile one mogły być prawdziwe. Wydano nawet specjalną książkę pod tytułem Most. Zachęcam do jej przeczytania. I Polska ma w tym swój udział. 40 tysięcy Żydów, nawet do 100 tysięcy, zostało z tego kraju, z Rosji, przewiezionych przez Polskę do Izraela. Doglądałem zdjęcia, filmy, jak ci ludzie jechali, jaki majątek mieli ze sobą. To były, proszę Państwa, rowery, stale rozsypujące się, walizki, toboły. Ale dzisiaj, gdy tam zajedziecie, takich obrazków nie zauważymy, chyba poza Beduinami. Gdy pomyślimy o tym, że wtedy, na początku, gdy to państwo, jeden rolnik mógł wyżywić na przykład tylko 17 ludzi, a dzisiaj to już około 100. I pomyślimy o całej tej technologii, którą włożyli w swój kraj. To wspaniałe pożytki, wspaniałe owoce. Jakie są też owoce tego kraju? To jest Tora i Dekalog. To jest przywiązanie do Słowa Bożego. Cokolwiek byśmy nie myśleli o współczesnych politykach i takim polityku, jakim jest Benjamin Netanyahu, to gdy był w ONZ-cie i gdy przemawiał w imieniu swojego kraju, to na koniec zacytował słowa z Księgi Izajasza. Nie opuścisz, Panie, tego kraju. Powoływał się na wspaniałość tego słowa. To język hebrajski, to kultura, to nawiązywanie do dziedzictwa tego biblijnego, to archeologia. Kamienie mówić będą. Pomyślmy o zwojach z Qumran. Rok 1952, zaraz po utworzeniu państwa. 800 zwojów, które potwierdzają, że kiedyś one były napisane i że to słowo zostało im dane. Wspaniały dorobek dla ludzkości, nie tylko dla Izraela. Pomyślmy o tych noblistach. 12% populacji noblistów. O tym, że są pierwszymi z tych, którzy niosą pomoc człowiekowi. Taką organizację o zasięgu ponadnarodowym i światowym, dwie takie organizacje, założył Żyd, Bernard Kirchner, Lekarze bez granic i Lekarze świata. Te idee są w tym narodzie, dlatego że są wychowani na Torze, na Biblii, na Słowie Bożym. Gdy przypominam sobie, braterstwo, moją pierwszą podróż do Izraela w roku 2006 i gdy weszliśmy do namiotu zgromadzenia, do makiety namiotu zgromadzenia na pustyni Timne i gdy przeszliśmy przez tą makietę, pamiętam moje wzruszenie, moje emocje, ale one się pogłębiły, gdy zobaczyłem, że nadjeżdża autobus z wycieczkowiczami z Japonii. I wiecie, co się okazało? Czy okazuje? Że ten namiot postawiono w roku 1994. Kościół niemiecki, który jest kościołem ewangelicznych z Niemiec, postawił ten namiot, dał dar dla narodu izraelskiego. Rząd izraelski zgodził się. pozwolił na to, żeby opiekowali się tym namiotem Żydzi mesjanistyczni. I za każdym razem, kiedy tam jesteśmy, to mesjanistyczni opowiadają, czyli ludzie wierzący. I wtedy, kiedy przewodniczka otwiera zasłonę do namiotu zgromadzenia, mówi, a teraz, dlatego, że Jezus Chrystus zerwał tą zasłonę, że wypełnił swoją misję, to teraz my wszyscy możemy tam wejść. Wiecie, co się okazało? Że od czasu, kiedy oni postawili ten namiot zgromadzenia tam, to Park Timme, Narodowy Park, odwiedzało rocznie około 200 tysięcy ludzi. A na dzień dzisiejszy to jest ponad milion ludzi. Z badań wynika, że przede wszystkim ze względu właśnie na tenże namiot zgromadzenia. Ta ziemia daje świadectwo, daje owoce, pokazuje. Nam oczywiście brakuje jednej ważnej rzeczy. Tego, że jeszcze nie przyjęli Jezusa Chrystusa. Tak. To prawda. Jeszcze nie. Ale to nie znaczy, że ten proces się nie dzieje. A jeszcze o jednym ważnym miejscu powiem. Miejsce chrztu Pana Jezusa. Naciski wewnętrzne były ludzi, którzy chcieli, żeby miejsce chrztu Pana Jezusa zostało pokazane. Bardzo prawdopodobne, bardzo przybliżone. I w końcu rząd izraelski zgodził się na to. Po dłuższych czasach i udostępnił to miejsce wraz z Jordanią. Zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa. Gdy tam ktoś pojedzie, to o kim będzie mówić to miejsce? O nim. O tym, który złożył za nas ofiarę. Lecz gdy myślimy, proszę braterstwa, o narodzie izraelskim i o tym, co się z nim będzie działo i kiedy w końcu przyjmie, bo niektórzy z nas jadąc tam myślą sobie, to nie jest ten Izrael, to nie jest jeszcze to, czego bym oczekiwał. To ja mogę powiedzieć tak, Pan Bóg ma swoje sposoby. Nasze myślenie nie jest Bożym myśleniem. Nasz sposób widzenia świata, obserwowania zjawisk nie jest Bożym. Bo On patrzy z góry i widzi wszystko i odpowiednio tym kieruje. A ja wam chcę powiedzieć taki szczegół, maleńki szczegół. Gdy naród izraelski się tworzył, rok 1948, wiecie ilu Żydów tak zwanych ortodoksyjnych, na których my patrzymy tak niechętnie, wiecie ilu ich było wtedy w Izraelu? 1%, około 6 tysięcy. To są ci, którzy wskazują na Torę, na Słowo Boże. A wiecie ilu jest teraz? Ponad milion. I cokolwiek byśmy o nich nie myśleli, o ich wpływie na życie społeczne, polityczne, gospodarcze, to jednak oni wskazują na Torę, na Słowo Boże, na Jego moc. Gdy stoimy w Yad Vashem, to wtedy przewodnik zawsze mówi, jesteśmy tu, naród izraelski jest tu dlatego, ze względu na Torę, na to, że nasi przodkowie nosili ją i tak pieczołowali, bo Bóg ją dał im. To jest jeden z tych znaków. A z drugiej strony Pan Bóg przygotowuje tych, którzy stają się wierzącymi w Jezusa. I tak jakbyśmy ich sumowali, to jest ich ponad 2,5 miliona. Patrząc na naród izraelski, możemy powiedzieć w ten sposób. Ja myślę, proszę braterstwa, gdyby ktoś mnie zapytał, kiedy ten dzień nastąpi, to ja nie odpowiem. Ja ci wątku jeszcze 2 minuty, jeśli można. Ja wiem, że już patrzysz na zegarek, przepraszam. Ale być może liczba 70 jest liczbą niezwykle ważną w tym narodzie, ale nie tylko. Bo przypomnijmy sobie liczbę 70 jako liczbę biblijną, tą, która ma różnego rodzaju znaczenie. W liczbie 70 ukryta dziesiątka, siódemka, doskonałość Boża, doskonałość ludzka i tak dalej. 70 lat niewoli babilońskiej i uwolnienie. Coś wielkiego się stało, tak? Ale 70 lat trwał komunizm i upadł. 70 lat tylko Pan Bóg mu dał czasu. Ale w tym roku, proszę braterstwa, 17 stycznia, minęło 70 lat od największej ofiary, jaką naród izraelski złożył z siebie. Od wyzwolenia obozu Auschwitz. Od Holokaustu. W tym roku również minęło 70 lat od zakończenia II wojny światowej. Ale za 3 lata, rok 2018, będzie mieć 70 lat od czasu, kiedy naród izraelski został powołany do życia. I to są takie cyfry, które być może na coś mogą wskazywać, że wtedy zacznie się dziać coś ważnego, coś istotnego. Co to może być? Proszę braterstwa, gdy byliśmy ostatnio w Jerozolimie wśród naszych przyjaciół, braci, ja ich nazywam braćmi, w zborze w Mala Adumim, mieli być na naszej poprzedniej konwencji międzynarodowej w Szczyrku, nie mogli przyjechać. Napisali mi maila, nie do końca mogłem zrozumieć dlaczego. Napisali, że jeden z ich synów poszedł na wojnę, ale nie rozumiałem do końca dlaczego. I podszedłem do jednego z braci starszych tego zboru i mówię, zapraszamy was ponownie, przyjedźcie na konwencję następną naszą. I on mówi, on wtedy mi powiedział tak, wiesz co, wszystko w rękach Boga. My nie wiemy, co się wydarzy. Ale, mówi, wtedy, gdy nie przyjechaliśmy, mój syn został zabrany do wojska. Mój syn, jego drugi syn, a jego pierwszy syn zginął w wypadku lotniczym. Ktokolwiek z braterstwa był w Izraelu, to był nad kraterem Mizpe Ramon. Maleńki kraj, a największy krater geologiczny na kuli ziemskiej. 40 km szeroki, 88 km długi, a 8 szeroki. I w tym kraterze wojska izraelskie wykonują ćwiczenia lotnicze. Stojąc na górze, pod nami latają samoloty. Widziałem niesamowite przeżycie. I tam jego syn zginął. I on mówi, mój drugi syn został wzięty do wojska. A siostra stojąca obok mówi, dlatego my nie mogliśmy go zostawić samego, bo gdyby zginął, to musielibyśmy z nim tu siedzieć i płakać przez 7 dni. Dlatego zostaliśmy. A on mówi tak, nasz wywiad izraelski, ponieważ syn jest nadal w wojsku, nasz wywiad izraelski mówi w ten sposób. Na granicy z Libią, tam gdzie rządzi Hezbollah. Hezbollah zbiera, gromadzi tysiące, tysiące rakiet, które są zgromadzane z Iranu, z Syrii, z dalekiej Rosji, z różnych krajów. I on mówi, i my wiemy o tym, i nasze wojsko wie o tym, że jak kiedyś oni tego użyją jednego dnia, nasza obrona przeciwlotnicza nie będzie w stanie nic zrobić. Kiedy? Jeden Pan Bóg wie. Proszę Bratosław, gdy myślę o tym, co powiedziałem, może właśnie wtedy powiedzą, oto ten, którego przebodliśmy, tak? Może to wtedy. Ale obyśmy my tych czasów nie obserwowali. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, zacytować Bratosławu taki werset z pierwszego listu Piotra, 4 rozdział. Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Wiemy, że koniec przyjdzie. Nie wiemy tylko kiedy. Żydzi mówią, my wiemy, że to przyjdzie. Nie wiemy tylko kiedy. Jesteśmy na to przygotowani, na ile mogą. Gdy myślę o tym, proszę braterstwa, i myślę o tym wersecie, i myślę w ogóle o księdze Hebrajczyków, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taki szczegół, ostatnie zdanie w bracie Bronku, że w księdze Hebrajczyków 12 razy jest użyte słowo lepszy. Lepsze przymierze, lepsza obietnica, lepszy kapłan, arcykapłan. 12 razy lepsze. Zobaczcie, co tutaj pisze. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, a to tym bardziej im co? Im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Z podziwem patrzę na was, jeżdżących z miejsca na miejsce. Z Budziarz do Białogardu i do Krakowa i do innych miejsc. I tak jeździcie, i tak sprzątajcie ci chłopcy i te dziewczynki. I tym się wspierajmy i posilajmy. Ten dzień przyjdzie, abyśmy nie byli jego uczestnikami. aby nas Pan wcześniej zabrał. Ale jak nie zabierze, będziemy próbowali wtedy toczyć swój bój i aby był to bój zwycięski, czego braterstwo życzę.
Dziękuję, bratu.